Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Na pewno nie żyje, odparła dziewczyna, a widząc poważną minę komisarza, ściągnęła usta i westchnęła. Znalazł ją portier, gdzieś koło ósmej. Myślał, że zasłabła i wezwał karetkę. Lekarka stwierdziła zgon, ale miała wątpliwości co do przyczyny. Dlatego zadzwoniła po policję. Dostrzegła niewielkie ślady na szyi, wskazujące, że to mogło być uduszenie, dodała wyjaśniająco. Kiedy nastąpiła śmierć? Bondar oparł się o stół i zlustrował ponownie ściany pomieszczenia. Nie wiemy jeszcze dokładnie. Prawdopodobnie w nocy. Gorzej, że portier zaklina się, że nikt przez całą noc nie wchodził. Jedyne wejście prowadzi po schodach z dołu i trzeba przejść obok jego zagródki. Nie ma innego? Bondar spojrzał na dziewczynę. A sąsiednich skrzydeł zamku? Na tym piętrze nie ma. Niżej można przejść przez jakieś sale do skrzydła północnego. A zostać tutaj oprócz niej ktoś nie mógł? Na tym piętrze jest pracownia konserwatorska i dalej fotograficzna. Portier wszystkich zna. Twierdzi, że tylko ta kobieta została dłużej. Nie było w tym nic dziwnego. Ponoć często zostawali tutaj na noc przy pracy. Co to za ludzie, którzy stoją na korytarzu? Dyrektorka administracyjna zamku i Marzena Hadrys, szefowa tej pracowni. Nikt z jej rodziny nie zainteresował się, czemu przez całą noc nie wróciła do domu? Mieszka sama, ale w jej komórce jest kilka nieodebranych połączeń. Dzwonił jej chłopak. Do niego nie można się dodzwonić, ma wyłączony telefon. Bondar westchnął i podrapał się po głowie. Mówiłaś, że według szefa to sprawa dla mnie. Nie wiesz, z jakiego powodu? Mam teraz 3 sprawy jednocześnie, ta będzie 4. Z tego powodu. Blondynka odsunęła się od Bondara i spojrzała w dół. Nikt tutaj nie wchodził. Nikt niczego nie widział na korytarzu. W nocy według portiera było spokojniej. Nic kompletnie się nie działo. No i najgorsze, że nic nie zginęło. Nic nawet nie zostało przeszukane najwyraźniej. Ta Hadrys jest tego pewna? Tak, prosiłam ją, żeby przejrzała wszystko. Twierdzi, że oprócz sarkofagu i tej trumny, cenną rzeczą jest tylko obraz z kolekcji zamkowej, który jest tu w renowacji. Ale on nie zaginął. Bondar westchnął i rozejrzał się po raz setny po pomieszczeniu. Na podłodze są ślady przesuwania, tak jakby ktoś wyciągnął tę trumnę, a potem wsunął ją z powrotem. Blondynka zmarszczyła brwi. Może to o nią chodziło, a ta dziewczyna po prostu ich spłoszyła. Sama mówisz, że wsunął z powrotem. Jakby ich spłoszyła, to przecież by tego nie zrobili. Chyba, że zdążyli zrobić to, co mieli do zrobienia i dopiero wtedy nakryła ich Komorowska. Popytajcie wszystkich pracowników zamku, czy czegoś nie zauważyli. Czegokolwiek, co wydało im się nietypowe lub dziwne. Wszystkich. Bondar spojrzał na policjantkę. Także tych z innych skrzydeł. Słońce przesłoniła kolejna ciemna chmura i snop jaskrawego światła wpadający do tej pory do pomieszczenia zaczął powoli blednąć. Bondar otworzył usta, żeby powiedzieć coś jeszcze do blondynki, która pracowicie robiła notatki do protokołu, kiedy nagle uderzyła go pewna myśl. Rzeczy najbardziej oczywiste są najczęściej najmniej zauważalne. Powoli podniósł głowę i spojrzał w niebo przez oszklony świetlik. Kot Cezara? Czego ty właściwie uczysz w tej szkole? Igor spojrzał na matkę ze zdziwieniem. Pani Anna założyła okulary i spojrzała na syna pobłażliwie. Dziecko, przecież szyfry to czysta matematyka. Sądzisz, że nauczyłabym czegokolwiek tych łobuzów w wiejskiej szkole bez stosowania różnorakich, wyrafinowanych metod edukacyjnych? kogo obchodzą równania z wieloma niewiadomymi. Natomiast kot Cezara powoduje, że zapada cisza, jak makiem zasiał. Największe tumany nauczyły się nim posługiwać błyskawicznie, nie wiedząc, że po kryjomu nauczyłam ich równań. Igor pomyślał, że to jest ta rzadka chwila, w której może patrzeć na matkę z niekłamanym podziwem. Kot Cezara to prosty szyfr przesuwający, który łatwo zapisać banalnym równaniem. Pani Anna pochyliła się nad stołem, wzięła długopis, na kartce zbrulionu napisała wzór składający się z trzech liter. C równa się N plus K. Literka K jest kluczem szyfrowania. N jest odpowiednim numerem litery, którą szyfrujemy, a C jest numerem litery po zaszyfrowaniu. Cezar używał klucza, czyli przesunięcia o trzy litery, dlatego ten szyfr nazywano później także przesunięciem cezariańskim. Pani Anna spojrzała na wpatrzone w nią z osłupieniem małe gremium słuchaczy, po czym sięgnęła po dwa paski z alfabetem, które wcześniej spreparował Igor i położyła je na stole jeden pod drugim. A następnie dolny przesunęła w lewo o trzy litery. Oto i cały klucz do odczytania szyfru. Igor przez chwilę wpatrywał się tempo w stół, po czym zamknął usta. Paulina pochyliła się do Johana, który cały czas cierpliwie siedział, nie rozumiejąc ani słowa, i przetłumaczyła mu wyłożony przed chwilą krótki kurs kryptografii. Johan uśmiechnął się z niedowierzaniem i pokręcił głową. Spojrzał na matkę Igora z podziwem, po czym sięgnął po kartkę z zapisanym tajemniczym szlaczkiem z 20 liter i położył ją przed sobą. Wybierając kolejne litery z górnego paska z alfabetem, notował je po kolei na czystej kartce. Po chwili leżała przed nimi kolejna wariacja na temat 20 liter, nie wyglądająca niestety wcale bardziej zrozumiale od poprzednich. Super! Paulina parsknęła, przerywając ciszę, która na moment zapanowała po odcyfrowaniu napisu, i pokręciła głową, uśmiechając się pod nosem z rozczarowaniem. I wszystko jasne. Co jest jasne? Johan spojrzał na nią zdezorientowany. To jakiś kretyński tekst, który prawdopodobnie znajdował się na tym zydlu, a Kranach go po prostu wiernie skopiował. Nie ma żadnego szyfru. Igor zmarszczył brwi. Skądś kojarzył te dziwne słowa. Albo musiał o tym gdzieś przeczytać, albo gdzieś usłyszał. Dlaczego tak myślisz? Johan podniósł kartkę i wpatrywał się w nią z nadzieją. No przecież widzisz, co tu jest napisane. Dreyer to stolarz. To jakiś podpis wykonawcy albo warsztatu. I w tym momencie Igor poczuł, że spłynęło na niego olśnienie. To nie żaden stolarz. O czym mówicie? Wiesz, co znaczą te słowa? Pani Anna nie wytrzymała. Mów szybciej, bo muszę wracać do swoich zajęć. Igor spojrzał na matkę, a następnie powoli usiadł na krześle, czując na sobie wzrok wlepionych w niego trzech par oczu. Dorota spostrzegła w głębi sali stojącego nad stołem Hansa. Podeszła do niego, wyjęła ze swojej torby gazetę i rzuciła ją prosto w twarz zaskoczonego Niemca. Zabiliście tę dziewczynę, ty parszywy bydlaku. Nie mieliśmy wyjścia. Zamknęliby nas wszystkich, gdybym tego nie zrobił. Włącznie z tobą, wycedził. Ze mną? Nie mam z wami nic wspólnego. Trochę za późno do tego doszłaś. Przez chwilę stali naprzeciw siebie, mierząc się wściekłym wzrokiem. Zamierzam prosto stąd iść na policję, powiedziała w końcu Dorota, nie spuszczając wzroku z Hansa. Gówno, prawda? Gdybyś chciała pójść, poszłabyś od razu po przeczytaniu tego brukowca. Ale ty przyszłaś tutaj, bo chciałaś wysądować, czy nie uda ci się czegoś dodatkowo ugrać. Dorota zacisnęła usta w wąską kreskę. Nie miał racji. Wiadomość podana na pierwszej stronie wręcz ją przeraziła. Przeraziły ją konsekwencje tego, w co się wdała. Poza tym, przecież znała Beatę. Nie były przyjaciółkami. Nawet trudno byłoby nazwać je koleżankami, ale znała ją dość dobrze. Parsow okrążył stół i spojrzał na Dorotę spojrzeniem bazyliszka. Pani udział w tej, pożal się Boże, spojrzał wściekle na Hansa, operacji jest oczywisty. Na szczęście powiązanie tego morderstwa z nami jest bardzo mało prawdopodobne. Hans i Matthias dzisiaj rano przyjechali z Berlina. Z jakiego Berlina? Co pan bredzi? Dorota popatrzyła na Parsowa, marszcząc brwi. Z Berlina, stolicy Niemiec. Parsow rzucił jej drwiące spojrzenie. Potwierdzi to kilka niewzbudzających podejrzeń osób oraz patrol policji, który zatrzymał ich o 6 rano, zmierzających ze zbyt dużą prędkością w kierunku granicy. Dorota milcząc patrzyła na Parsowa, po czym przyniosła wzrok na Hansa. Pamiętaj także o swoich długach u niejakiego Kurta Janzena. Ciekawe, co by powiedział na twój udział w tym wszystkim? Hans uśmiechnął się złośliwie. Dorota zacisnęła usta, po czym odetchnęła, obrzucając Niemca chłodnym spojrzeniem. Czuła się z tym niezręcznie i wiedziała, że powinna gardzić sobą za to, ale poczuła ulgę po usłyszeniu tego, co powiedział Parsow. Ich alibi zapewniało bezpieczeństwo także jej. Trudno jej się było przyznać przed sobą, że to strach o własną skórę był tym, co kierowało nią przede wszystkim, a nie myśl o śmierci znajomej. O czyjejkolwiek śmierci, do diabła. Poza tym pierwsze, o czym pomyślała po przeczytaniu artykułu, to, że zawali się ostatecznie jej sklecona na potrzeby Kurta piramida kłamstw. Zdążyła przelać pieniądze na jego konto, ale nie miała czasu, by wymyślić jakieś prawdopodobne kłamstwo wyjaśniające, dlaczego w ogóle korzystała z jego funduszu. Miała przygotowaną, rozdzierającą historię o chorobie matki, ale musiała ją jeszcze dopracować. Im prędzej zdobędziemy wszystko, co jest nam potrzebne, tym prędzej będziemy mogli się rozstać. Pani pomoc będzie nam jeszcze niezbędna. Parsow rzucił jej pogardliwe spojrzenie, po czym opuścił wzrok na stół. Dorota dopiero teraz zauważyła, że na mahoniowym blacie leży nakryta przezroczystą płytką z tworzywa sztucznego stara zniszczona mapa. Poczuła, że ciekawość bierze w niej górę nad wszystkimi targającymi nią wątpliwościami i strachem. Czy to było w tym sarkofagu? Spytała, podchodząc do stołu. W trumnie, jeśli chodzi o ścisłość. Hans uśmiechnął się z przekąsem. Wiesz, co to jest? Dorota wiedziała. W naszym tłumaczeniu ten wierszyk brzmiał: z jednookim nie ma biedy, a bać się rzeźbiarza nie ma potrzeby. Igor uśmiechnął się i pokręcił głową. Po znalezieniu sarkofagu przeczytałem wszystko, co udało mi się wyszperać na temat Barnima IX, dodał wyjaśniająco na widok zdziwionego spojrzenia Pauliny. Spielendreher, to znaczy dosłownie bawiący się w tokarstwo albo zabawiający się rzeźbieniem. Taki miał złośliwy przydomek wśród niechętnych mu poddanych. Paulina siedziała wpatrzona w zamyśleniu w kartkę, na której drukowanymi literami zapisany był odtajniony właśnie tekst. Czyli przezywali go rzeźbiarzem. I co było dalej z tymi pomorskimi rozbójnikami? Zainteresował się Johan. A co było dalej z tymi rozbójnikami? Pani Anna spojrzała na syna. Nigdy bym nie pomyślała, że znasz takie ciekawe historie z dziejów regionu. Mamo, zaczął Igor, zastanawiając się, w jakim języku ma mówić, po czym westchnął i spojrzał na matkę. Barnim się z nimi uporał w ciągu jednego roku. Bardzo się na nim przejechali ci rabusie. Zaczął od układów z polskim królem Zygmuntem I i książętami Mecklenburgii w sprawie wspólnego frontu przeciwko rozbójnikom i uszczelnienia granic. Potem natomiast przeprowadził prawdziwą militarną akcję, w wyniku której większość przywódców została pojmana i stracona. W tym sławni bracia Manteuflowie, nazywani książętami. Rozbój rozbojem, ale powiedz, co z tym ołtarzem? Paulina spojrzała na Igora. Jakim ołtarzem? Igor, wyrwany z kontekstu opowieści o pomorskich rozbójnikach, patrzył zdezorientowany. Poirytowany Johan, który znowu stracił wątek rozmowy, złapał Paulinę za ramię i lekko szarpnął, przypominając o swoim istnieniu. Spielendreher i Altar. Paulina ruchem głowy wskazała kartkę z niemieckim napisem. To znaczy ołtarz rzeźbiarza. I o co w tym chodzi? Nie mów, poczekaj. Najpierw mu przetłumaczę, bo mi urwie ramię. Rzuciła, widząc, że Igor chce coś powiedzieć. A nie chodzi przypadkiem o ołtarz Sowna? Pani Anna zgarnęła ze stołu puste talerze i kubki i odwróciła się w kierunku wyjścia. Mógłbyś zawieźć tam znajomych, to niedaleko. Bardzo piękna rzecz. Trzeba podjechać do Sołtysowej, a jak jej nie będzie, to do katechetki i poprosić o otwarcie kościoła. Letnicy dostaną dzisiaj spóźniony obiad przez ciebie. Spojrzała na Igora z wyrzutem i wyszła z biblioteki, zamykając łokciem drzwi. Twoja matka jest niesamowita. Paulina popatrzyła z podziwem za panią Anną. Sowna? Jakiego Sowna? Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili pomyślałem raczej o ołtarzu z Marianowa. Igor podrapał się po brodzie. To przez tę rozmowę na temat templariuszy. Czyli ten zwrot należy rozumieć jako ołtarz kogo czego? Rzeźbiarza, prawda? Paulina spojrzała na Johana. Johan pokiwał głową. No więc który jest bardziej Barnima? Ten w Marianowie czy ten jakiś w Sownie? Nie odpowiedziałeś w końcu, co to za Sowno. O ile wiem, w Marianowie Barnim ufundował tylko ten niesamowity obraz, który oglądaliśmy. W Sownie natomiast jest teraz ołtarz, który według legendy sam własnoręcznie wykonał. To jedźmy tam. Johan spojrzał na Igora z podnieceniem. Daleko to jest? Rosnące w pobliżu kościoła drzewa gwałtownie się ugięły pod uderzeniem nagłego wiatru, rzucając splątane cienie na posadzkę kościoła. Igor, który ciągle miał przed oczami słowa z listu Barnima, zadarł głowę do góry, patrząc na drgające za oknami gałęzie rosnącego przed kościołem wielkiego modrzewia. Zaraz będzie pompa, powiedział Johan, spoglądając w kierunku wyjścia. Przez otwarte drzwi kościoła widać było trawnik, którego soczysta zieleń wydała się nagle jeszcze bardziej intensywna w zderzeniu z ciemniejącym niebem. Starym rzeźbiarzem pod czerwoną różą. Pod czerwoną różą. W głowie Igora cały czas dźwięczały słowa, które tydzień temu przeczytał po raz pierwszy, a potem wielokrotnie słyszał z ust Pauliny, Johana i które sam dziesiątki razy wypowiadał. Wystarczyło tylko zajrzeć pod czerwoną różę. I chyba wiedział, gdzie ją znaleźć. Pytałem, co robimy. Igor drgnął i zauważył dopiero teraz, że Johan stoi naprzeciwko niego i przypatruje mu się uważnie. W tym samym momencie zadzwonił telefon. Igor spojrzał wciąż rozkojarzonym wzrokiem na Johana, po czym sięgnął do kieszeni i wygrzebał z niej skowyczącego iPhone'a. Rzucił okiem na wyświetlacz. Tak, tato. Posłuchaj, Igor, dzwonię, bo mieliśmy dziwną wizytę. Był tu jakiś facet i twierdził, że jest twoim kolegą. Pytał, gdzie może cię znaleźć. Jaki facet? Igor ściągnął brwi. Co mówił konkretnie? No, że przejeżdżał, postanowił wpaść, bo słyszał, że będziesz na wsi przez weekend.
Jak wyglądał?
Igor poczuł niesprecyzowany niepokój.
To matka niestety z nim gadała.
W słuchawce słychać było przez chwilę jakieś szmery i po chwili rozległ się głos Anny Fleming.
No, bardzo sympatyczny młody człowiek, wysoki, bardzo przystojny brunet, chociaż według mnie za szczupły, dokładnie tak jak ty.
Mamo, co mówił, czego chciał?
No, pytał się, czy nie wiem, gdzie pojechaliście.
I co powiedziałaś?
No jak to co, że pojechaliście zwiedzić Sowno i Marianowo. A co miałam powiedzieć? O której wracacie? Pamiętasz chyba, że na podwieczorek przychodzi pani Natalia? Igor, słuchasz mnie?
Igor usłyszał w tle głos ojca.
Przyjechał z jakimś kolegą chyba, takim wielkim terenowym BMW.
Kurwa, powiedział cicho, patrząc wprost na Johana, który stał naprzeciw niego i intensywnie przysłuchiwał się rozmowie, chociaż nie rozumiał z niej ani słowa.
Podeszła do nich Paulina i rzuciła pytające spojrzenie Johanowi. Ten zaś wzruszył ramionami i wskazał brodą Igora. Igor, ignorując pytania matki, schował telefon do kieszeni i zacisnął wargi.
Zmiana planów. Jedziemy do Szczecina i to szybko.
Dlaczego? Coś się stało?
Paulina uniosła wysoko brwi.
Ten czarny samochód z lotniska. Byli u rodziców, jadą tutaj.
Cholera jasna. Czego oni chcą?
Paulina z niepokojem spojrzała w kierunku wejścia.
Jak to czego?
Igor popatrzył na nią ze zniecierpliwieniem.
To chyba jasne. W każdym razie nie mają dobrych intencji.
Od strony prezbiterium nadeszła katechetka.
Nie chciałabym państwu przerywać, ale musimy już iść. Uśmiechnęła się przepraszająco. Muszę zamknąć kościół.
Oczywiście.
Igor skinął głową na Paulinę i Johana i ruszyli w kierunku przedsionka.
Poczekamy w samochodzie. Odwieziemy panią oczywiście.
Bardzo dziękuję. Do mojego domu jest stąd kawałek, a zaraz pewnie będzie lało jak z cebra.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.